Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Dzisiaj moim gościem jest dr Wojciech Lorek, historyk z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu. Panie doktorze, tak jak obiecaliśmy, teraz porozmawiamy o powstaniu styczniowym, które głównie, czy przede wszystkim kojarzymy oczywiście z Królestwem Polskim i Litwą, ale przecież Wielkopolska w tym powstaniu również odegrała istotną rolę. I choć powstanie styczniowe w Wielkopolsce bywa postrzegane jako epizod taki troszeczkę marginalny, to pytanie, czy jest to rzeczywiście krzywdzące uproszczenie? I jak naprawdę wyglądało wówczas zaangażowanie naszego regionu?
To właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, jest to dosyć krzywdzące i ma miejsce często w publikacjach naukowych o powstaniu styczniowym, gdzie ten wątek Wielkopolski, właściwie zaangażowania mieszkańców zaboru pruskiego, bo nie tylko Wielkopolska, ale też prawda i Kujawy i Śląsk, no jest praktycznie w ogóle nieporuszany, a część dowódców, w tym no sam dyktator powstania, Marian Angiewicz, no to są Wielkopolanie, to są wielkopolskie pułki, no i to jest to całe też zaplecze wielkopolskie,
No bo tak, bo my byliśmy w tym powstaniu przede wszystkim zapleczem organizacyjnym, finansowym i logistycznym.
No i przede wszystkim granicą, przez którą mimo wielkiego trudu i akcji niemieckiej policji przerzucano broń i wyposażenie dla powstańców z tej strony również, z tej strony właśnie pruskiej, nie tylko od strony właśnie Galicji, a nawet organizowano punkty rusznikarskie, chociażby no, słynny później poznański rusznikarz Jan Specht zaczynał swoją pracę w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie założył malutką właśnie manufakturę, gdzie przerzucał z niej przez niedaleką granicę z kongresówką broń, zaopatrzenie, proch, kule były odlewane i też w końcu sam przeszedł na stronę i walczył właśnie w tymże powstaniu styczniowym i powstańcy mogli właśnie do niego przybywać po zaopatrzenie, naprawiać broń, otrzymywać broń tyle, ile było oczywiście w stanie wykonać, no i później wracać przez granicę i dalej właśnie kontynuować walkę.
Tak sobie myślę, że chyba możemy mówić o pewnym wielkopolskim modelu walki o niepodległość, prawda? Bo może mniej romantycznym, a bardziej pragmatycznym. I tak się zastanawiam, ile doświadczenia konspiracyjne z powstania styczniowego z 1863 roku wpłynęły na skuteczność później powstania wielkopolskiego.
No myślę, że nasi konspiratorzy wiele się nauczyli przez cały czas trwania zaborów. Ten rok, lata 60. XIX wieku były jeszcze czasem, kiedy no Niemcy, Prusacy, prawda, triumfowali i ich siła, zarówno jeśli chodzi o działania policji, wojska, była bardzo silna. I te doświadczenia dziadków, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, przekazywane z ojca na syna, na pewno były, te wspomnienia były właśnie też widoczne i żywe w Wielkopolsce, widoczne chociażby też w kolportowanych pocztówkach patriotycznych nawiązujących do tego zrywu, jeszcze przed I wojną światową i w okolicy właśnie też wybuchu powstania wielkopolskiego. Także już w 1918 roku, kiedy Niemcy byli bardzo osłabieni rewolucją i przegraną wojną, wtedy już można było różne akcje konspiracyjne jeszcze lepiej stosować. Praktycznie już w listopadzie 1918 roku nasi konspiratorzy zdobywali broń w składach, w garnizonach, niemieckich magazynach i umundurowanie. Gdzieś po prostu ukrywali ją, także to powolutku to wszystko zaczęło właśnie już lepiej funkcjonować. Natomiast samym powstaniu styczniowym naszym przodkom nie brakowało pomysłowości, żeby chociażby szmuglować bardzo potrzebną broń, której brakowało powstańcom styczniowym. Szmuglowano chociażby karabiny kupowane na zachodzie, prawda, w Belgii, we Francji, w Anglii. Szmuglowano w trumnach, we fortepianach, w beczkach po winie, najróżniejszymi drogami. Czasami się udało przekupić tego policjanta, straż graniczną niemiecką, jakąś łapówką, ale najczęściej pozostawał nieugięty. Jak siedział ktoś znajomy, prawda, czy sąsiad, to szło się jakoś dogadać, żeby przymknął oko na ten wóz, prawda, który niby to z ziarnem jechał, ale faktycznie z prochem. Czy to drogą rzeczną, czy to drogą lądową, no starano się w jakiś sposób tą broń przemycać, nawet często rozłożoną w częściach i dostarczać przez granicę właśnie do kongresówki.
Czy pamięć o 1863 roku, czyli o powstaniu styczniowym, była żywa w Poznaniu tuż przed 1918 rokiem, czyli przed powstaniem wielkopolskim?
Myślę, że troszeczkę coś tam kiełkowało w tych dawnych przekazach przodków. Może dlatego część społeczeństwa, no i też wobec niepewnej sytuacji Wielkopolski, część społeczeństwa reprezentowana przez Radę Ludową, Naczelną Radę Ludową, Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, który jednak był bardziej za pertraktacjami, początkowo przynajmniej, niż za zbrojnym powstaniem i kolejnym jak gdyby prowokowaniem Niemców, może to miało takie odzwierciedlenie, że może znowu się nie udać, możemy znowu przegrać, ponieść straty, mogą być represje na Polakach stosowane, jak to miało miejsce, prawda, po przegranych powstaniach. I to wszystko właśnie może też miało jakieś takie odzwierciedlenie, że no był ten, tak jak w powstaniu styczniowym, byli czerwoni i biali. Czerwoni chcieli walczyć koniecznie, a biali tak bardziej jakoś się ugodowo starali wywierać też presję na arenę międzynarodową. Tutaj można powiedzieć, że było takie podobieństwo. Zresztą po samym powstaniu styczniowym część Wielkopolan też miała procesy o nielegalne posiadanie i przerzucanie broni przez granicę, przez nielegalne różne działania. Częściowo udało się z tych procesów wywinąć, chociażby wspomnianemu Janowi Spechtowi, rusznikarzowi Ostrowskiemu, później Poznańskiemu. Ale no część miała też jakieś represje i musiała jakieś wyroki ze strony niemieckiej właśnie za pomoc powstańcom po prostu spłacić.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwa i moim gościem był dr Wojciech Lorek, historyk związany z Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu.
Dziękuję państwu za uwagę.
Niedzielnie.